3% mamy wariantu.
No,
Ktoś się tam wyjaśnił? Ktoś się tam wyjaśnił?
Szanowni Państwo, mam informację, że jednak chyba dzisiaj się nie uda temu uruchomić. Będziemy głosować ręcznie. Bardzo serdecznie zatem witam wszystkich Państwa na sesji nadzwyczajnej. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie pomimo takiego dodatkowego terminu w mało sprzyjającym czasie. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa radnych i witam również na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Pana Dyrektora Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Pana Wojciecha Skrzypka wraz z asystentem, Panem Michałem Szczerbińskim. Panowie dzisiaj są przygotowani z prezentacją dla nas, Szanowni Państwo. Wiemy, tematyka kolejny formalny krok do przystąpienia do Związku Metropolitalnego. Jesteśmy po konsultacjach również w naszym mieście, więc dzisiaj będziemy mieli możliwość, okazję to przeanalizować, ale też jest odpowiednia uchwała, stosowna uchwała do podjęcia w związku z wyrażeniem opinii naszych mieszkańców w tej kwestii. Szanowni Państwo, na 15 radnych, dzisiaj na sesji obecnych 12, 3 radnych nieobecnych, pani Ilona Pijar, obowiązki służbowe, pan Marian Jędrusik, wyjazd służbowy, rozumiem, i pan Sebastian Janda, również wyjazd służbowy. W zawiadomieniu otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszych obrad. Pytam Państwa zatem, czy zgadzacie się z porządkiem zaproponowanym. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi czy zapytania, to bardzo proszę przed zagłosowaniem. Proszę bardzo, Pan Radny.
Nie
mamy
Pani Przewodnicząca, ja chciałbym złożyć wniosek o zmianę porządku obrad poprzez rozszerzenie porządku obrad o 2 dodatkowe punkty. Pierwszy punkt to byłby wnioski radnych, a drugi punkt to byłyby sprawy bieżące. Dziękuję.
Rozumiem, że to wniosek formalny, Panie Radny, tak?
Tak, jak Pani Przewodnicząca zapytała.
Dobrze. Wnioski radnych i sprawy bieżące. Zapytuję, Szanowni Państwo, zatem bardzo proszę się wypowiedzieć w głosowaniu, czy jesteście Państwo za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad dodatkowego punktu sesji wnioski radnych. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny?
Minus 8.
8 przeciwnych, czy ja dobrze widzę tam, bardzo poproszę Panią kierownik.
8 przeciwnych, 3 radnych za, 1 radna wstrzymała się.
Zatem wniosek odrzucony.
Przepraszam, mam jeszcze takie organizacyjne jedno pytanie, bo czy sesja jest nagrywana, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo.
Tak, sesja jest nagrywana. Rozumiem, nie działa tylko system w głosowaniu elektronicznym. Tu Pani kierownik potwierdzi. Czy dobrze mówi Pani kierownik? Szanowni Państwo, zatem drugi wniosek formalny, proszę o przegłosowanie złożony przez Pana Radnego Dariusza Tomczyka odnośnie spraw bieżących, dodatkowego punktu wprowadzenia do porządku obrad. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu do dzisiejszych obrad, sprawy bieżące? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję Państwu bardzo. 3 za, 1 wstrzymujący, 8 przeciwnych. Czy dobrze?
Nie
było wstrzymującego, to przepraszam bardzo, to już nie mylę.
I 9 osób za.
Zatem wniosek formalny odrzucony.
Przeciw.
Ja powiedziałam za, to
ja przepraszam.
To przepraszam bardzo. Mamy jasne, Szanowni Państwo, w takim razie bardzo proszę o zagłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Ale może kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? 3 głosy przeciwne, 9 za. Dziękuję Państwu bardzo, zatem przyjmujemy porządek obrad w takiej formie, jaki zawiadomienie Państwo otrzymali. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Wiceprzewodniczący, proszę.
Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego Michała Malinowskiego.
Czy Pan Radny wyrazi zgodę? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zgłoszenie jeszcze jednej kandydatury, co najmniej. Pani Radna przybyła, proszę.
Zgłaszam Panią Barbarę Herej.
Czy Pani Radna Barbara Herej wyraża zgodę? To zapraszamy. Pani Radna. Już, Szanowni Państwo, proponuję zamknięcie listy Komisji Uchwał i Wniosków. Chyba, że Państwo życzycie sobie jeszcze odpowiednią, że nie ma takiej potrzeby, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego składu? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Jednogłośnie przy 12 głosach za.
Pani Rada się wstrzymała?
Szanowni Państwo, ja tak bardzo proszę o cierpliwość i nie denerwowanie się, ponieważ no, rzeczywiście każdy jakoś tam gdzieś inaczej tą ręką, więc nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie mieliśmy takiej sytuacji do tej pory, na szczęście, więc bardzo proszę o nie denerwowanie się. Zatem, Szanowni Państwo, mamy Komisję Uchwał i Wniosków, więc możemy przejść do kolejnego punktu, podjęcie uchwały, ale zanim przejdziemy do tego punktu, to oddam głos Panu Dyrektorowi Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Panu Wojciechowi Szybkowi.
Ale Pani Przewodnicząca, no nie mamy tutaj porządku obrad.
Nie mamy, ale dopuszczam, mamy gości dzisiaj i dopuszczam prezentację. Miałam taką informację dużo wcześniej. Szanowni Państwo, przypominam Wam, że jako przewodnicząca Rady to ja decyduję o tym, jak jest przeprowadzona sesja. Absolutnie dopuszczam, miałam taką informację wcześniej. Nikt nie zaskoczył mnie w momencie na sesji, więc oddaję głos Panu Dyrektorowi. Pan Radny Tomczyk?
Z całym szacunkiem dla Pani Przewodniczącej, oczywiście Pani tutaj kieruje ale również Pani jest odpowiedzialna za zorganizowanie porządku obrad. Także jeżeli Pani miała taką informację wcześniej, nic nie stało na przeszkodzie, żeby Pani wprowadziła do porządku obrad taki punkt. Natomiast tego punktu w porządku obrad nie ma. Jeżeli Pani chce wprowadzić taki punkt do porządku obrad, to zgodnie ze statutem miasta Sławkowa wymaga to większości bezwzględnej głosowania na temat porządku obrad i większości bezwzględnej ustawowego składu rady. Poproszę podać taki punkt pod głosowanie. Przegłosujemy ten punkt o rozszerzenie porządku obrad, informację Pana Dyrektora i wtedy zgodnie ze statutem będziemy dalej obradować. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, tak jak Pan Radny tutaj już powiedział, to ja decyduję i wprowadzę. Uważam, że nie było takiej konieczności, żeby Państwu wprowadzać tutaj informacje do porządku obrad.
Pani Przewodnicząca, chcę Pani jeszcze raz powiedzieć, że Pani kieruje obradami, ale zgodnie ze statutem i zgodnie z ustawą o samorządzie gminy. Pani nie stoi ponad statutem i ponad ustawą. Pani ma kierować obradami, ale zgodnie z tymi aktami prawnymi nadrzędnymi.
I kieruje Pani Radny obradami?
Nie, Pani Przewodnicząca.
I nie widzę takiego obowiązku, aby...
Pani Przewodnicząca, ponieważ
Pani Radny
mówi inaczej.
Panie Radny, ja osobiście jako Przewodnicząca Rady nie widzę takiego punktu w statucie miasta, żebym miała obowiązek wprowadzać Państwu do porządku obrad informacje o prezentacji. Tym bardziej, że prezentacja, która dziś dotyczy dzisiejszego tematu, myślę, że to tylko z myślą o tym, aby poszerzyć Państwa wiedzę i informacje na ten temat.
Pani Przewodnicząca, ja jestem absolutnie za taką prezentacją. I po to tu Panowie przybyli. Jestem bardzo ciekaw, co nam powiedzą. Tylko ja Pani jeszcze raz zwracam uwagę, że Pani musi się kierować statutem. Pani tutaj nie jest naszą królową, tylko przewodniczącą. I Pani musi się kierować aktami prawnymi, a nie tym, co by Pani chciała. Niech Pani to przemyśli, bo się Pani
kandyduje. Panie Radny, ja Pana bardzo proszę o skończenie. Ja już powiedziałam swoje zdanie na ten temat. I myślę, że to jest wystarczające. Ja już nie będę więcej dyskutować z Panem. Bardzo proszę, oddaję Panu Dyrektorowi głos i bardzo proszę o prezentację i informacje na ten temat.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na spotkanie. Mam nadzieję, że ta prezentacja w pewnym stopniu przybliży Państwu tematykę związaną z powstawaniem procesu danego. Natomiast jeżeli będą pytania dodatkowe, to oczywiście służę tutaj stojące. Proszę Państwa, pierwsze zadanie, jakie stanęło przed nami w momencie, kiedy ustawa weszła w życie, a raczej te działania były prowadzone już troszeczkę wcześniej, to kwestia delimitacji, czyli tak naprawdę, po prostu mówiąc, które gminy wejdą w skład tego tworzonego Związku Metropolitalnego. W tym celu skorzystaliśmy tylko i wyłącznie z trzech zapisów ustawowych, z trzech kryteriów ustawowych. To jest kryterium liczby ludności. Jak Państwo doskonale wiecie, minimum 2 miliony mieszkańców musi zamieszkiwać na obszarze przyszłego Związku Metropolitalnego, kryterium spójności przestrzennej i urbanizacji i kryterium powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami, które miałyby tworzyć związek. W ten sposób powstała mapa, którą Państwo widzicie na slajdzie, z 41 gminami. Te gminy, jak Państwo widzicie po lewej stronie, jest rozwinięcie sposobu dochodzenia do tej liczby. Ta liczba gmin, te właśnie gminy zostały delimitowane w oparciu o następujące założenia. 22, a w zasadzie 3 gminy, łącznie z Jaworzne, to rdzeń konurbacji górnośląskiej. To jednocześnie gminy, związki metropolitalne, zgodnie zarówno z planami wojewódzkimi, jak i przede wszystkim planem zagospodarowania przestrzennego, który niedawno został przyjęty. 19 pozostałych gmin zostało dołączonych z uwagi na, po pierwsze, konieczność objęcia strukturą przyszłego Związku Metropolitalnego pewnych kluczowych elementów dla funkcjonowania metropolii, czyli portu lotniczego w Żarowicach, czyli Tarnowskie Góry jako druga największa stacja przeładunkowa w Europie, to Sławków jako dostęp do Sławetnego Szerokiego Toru, to Katowice jako miasto wojewódzkie i wreszcie Gliwice dostęp do żeglugi śródlądowej. Kolejne gminy to gminy, które zostały dołączone z uwagi na powiązania funkcjonalne, transportowe. Głównie chodzi tutaj o autostrady oraz drogi szybkiego ruchu, autostrady zewnętrzne, jak ja mówię. Pozostałe gminy to te gminy, które dopełniły objazdów po to, aby zachować pewną spójność przestrzenną tego tworu, który jest tworzony. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo rozkład tych gmin, a więc jakie charakter jest gmin, które będą tworzyły przyszły związek metropolitalny. Znamienite większości są to gminy o charakterze miejskim, ale także, jak Państwo widzicie, znajdują się to tu gminy takie jak Siewierz czy Sośnicowice o charakterze wiejsko-miejskim, mieszanym, i pozostałe gminy to gminy typowo wiejskie. Kolejna mapa to mapa topograficzna, która stanowi obowiązkowy element wniosku, który zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice do Rady Ministrów. Zestawienie podstawowych danych dla wariantu docelowego 41 gmin. Macie Państwo tutaj podstawowe dane, najbardziej aktualne, bo pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2016 roku, które obrazują obszar, liczbę mieszkańców, a także symulacje, szacunki związane tak z wysokością składek poszczególnych gmin, jak i tym, co przypadnie w podziale na te gminy, co te gminy jak gdyby wnoszą do związku z tytułu 5% podatku PIT, a więc tego, co dodatkowo na poziomie regionu zostanie z budżetu państwa. Jak Państwo widzicie w podsumowaniu, osiągamy w tym wariancie 41 gmin z nadwyżką próg ludnościowy, bo mamy tutaj 2 279 560 mieszkańców. Natomiast symulacja środków dodatkowych, które zasilą kasę Związku Metropolitalnego i będą przeznaczone na jego cele statutowe, to 288 800 000 zł, począwszy od roku 2018, czyli od momentu dojścia do pełnej wysokości składki. Dane do wyliczeń finansowych to dane pochodzące zarówno z Urzędu, z Głównego Urzędu Statystycznego, jak i z Katowickiej Izby Skarbowej. Tutaj te dane z Izby Skarbowej to dane na koniec roku 2015, czyli najświeższe, jakimi Izba dysponuje. Konsultacje z mieszkańcami, konsultacje społeczne są jednym z warunków przeprowadzenia całej procedury utworzenia związku i zarówno uchwały inicjacyjne, te, które Państwo już we wszystkich gminach podjęliście, jak i wyniki samej konsultacji i uchwały, które dzisiaj w Państwa przypadku będą przedmiotem obrad, to elementy, które muszą być do tego wniosku do Rady Ministrów dołączone. Te konsultacje społeczne toczą się we wszystkich gminach, w różnych terminach. To wynika z faktu, że w części gmin obowiązują tak zwane uchwały generalne, które regulują proces przeprowadzania konsultacji społecznych. I aby nie było wątpliwości interpretacyjnych i wątpliwości prawnych, to zostało ustalone z nadzorem prawnym Urzędu Wojewódzkiego, że w tych gminach zostanie przeprowadzony proces konsultacji w oparciu o te uchwały, które w gminach obowiązują. Pomimo tego, że tak naprawdę ta ustawa, która dała nam możliwość stworzenia Związku Metropolitalnego, tego wprost nie wymaga. Ale tak jak mówię, chodziło o uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych. Te konsultacje społeczne się toczą, w części gmin się zakończyły, w części w 9 gminach już zostały podjęte takie uchwały finalnie kończące proces konsultacji. Pozostałych są one w trakcie. Cały proces zakończy się 16 maja, czy 17 maja w zasadzie powinienem powiedzieć. Natomiast Rada Miasta Katowice będzie obradowała prawdopodobnie 23 maja i tam będzie ta ostateczna uchwała podsumowująca i obligująca organy miejskie do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o utworzenie Związku Metropolitalnego. Jakie korzyści daje taki Związek Metropolitalny? Przede wszystkim mówimy o tworze, który jest to swoją troszeczkę niedookreślony. To tak naprawdę to, czym będzie Związek Metropolitalny, jakie będzie realizował do końca zadania, w jakim czasie, jakie środki będą alokowane na ich realizację, będzie zależało od zgromadzenia, które tworzą włodarze poszczególnych gmin tworzących Związek Metropolitalny. Celem tej ustawy, celem powołania takiego związku jest integracja gmin, a więc wyciągnięcie przed nawias tych elementów, które są elementami wspólnymi, które chcemy, żeby były elementami wspólnymi, wynikające na przykład z sieciowania, z pewnych procesów globalizacyjnych, które mają miejsce, w związku z tym z konieczności podejmowania decyzji ponadlokalnych, przekraczających możliwości finansowe i organizacyjne poszczególnych gmin tworzących ten związek. Każda gmina zachowuje wpływ na kształt tego związku i realizowane zadania. Dzieje się tak dlatego, że obowiązuje zasada tak zwanej podwójnej większości. A więc z jednej strony bierzemy pod uwagę większość arytmetyczną, gdzie każda gmina ma jeden głos, niezależnie od wielkości tej gminy. Z drugiej strony bierzemy pod uwagę liczbę mieszkańców, jakie idą za głosami poszczególnych gmin. Co to powoduje? To powoduje to, że z jednej strony duże miasta nie mogą narzucić swojej woli mniejszym, z drugiej strony mniejsze miasta, których jest większość, mniejsze gminy, których jest większość, po 24, nie mogą narzucić swojej woli większości liczbowej liczby mieszkańców. Dodatkowe wpływy z budżetu państwa. Mówiłem Państwu o tym, że na poziomie regionu zostanie zatrzymane 5% podatków PIT wypracowanego przez mieszkańców poszczególnych gmin tworzących Związek Metropolitalny. Są to pieniądze dodatkowe, oprócz tych, które do tej pory zostają poszczególnych gmin. Nowa jakość transportu. Na temat tej nowej jakości transportu czytacie Państwo bardzo wiele. Są wypowiedzi na temat różnego rodzaju projektów, różnego rodzaju wizji. Takich jak kolej metropolitalna, jak połączenia kolejowe do lotniska, jak kwestie wspólnego biletu metropolitalnego. Te wszystkie kwestie będą przedmiotem ustaleń i wcześniej analizy, ponieważ żeby ustalić to, co należy zrobić, jak rozprowadzać zasadnicze potoki ludności w tym regionie, bardzo mocno zorganizowanym, potrzebne są studia transportowe. Takiego studium transportowego nie mamy i nikt z tego studium do tej pory nie zleca. To studium powinno odpowiedzieć na pytanie, gdzie nam się tak naprawdę opłaca tworzyć kolej metropolitalną, czy nam się opłaca, w jakiej perspektywie czasowej musiałoby to nastąpić i jakie z tym są związane koszty. To są koszty gigantyczne, żeby wydać tak gigantyczne pieniądze, musimy mieć pewne dane, wiarygodne dane, które umożliwią to wydatkowanie. Kolejna kwestia to nowe możliwości w zakresie polityki przestrzennej. I tu nie chodzi o narzucanie poszczególnym gminom władztwa planistycznego. Tu chodzi o to, aby poszczególne gminy mogły uzgodnić to, jaki charakter zabudowy ma być na ich terenie i żeby mogła z tego tytułu powstać mapa tak usług metropolitalnych z założeniem, że każda gmina powinna mieć jednakowy dostęp do tych usług i tutaj funkcja dojazdu czy czas dojazdu jest tym elementem kluczowym, jak i żeby nastąpiły uzgodnienia pomiędzy tego, czego w tej chwili nie ma albo ma charakter nieoficjalny, pomiędzy poszczególnymi gminami. Jeżeli Państwo planujecie na granicy, na Jubierzach z gminą sąsiednią wybudowanie osiedla domków jednorodzinnych, to raczej nie byłoby dobrze, żeby z drugiej strony granicy powstawały zakłady przemysłowe. I tego typu sytuacje mogą być rozwiązywane, czy tego typu sytuacji można uniknąć w momencie, kiedy się planuje w skali szerszej niż lokalnej. Kolejna kwestia to promocja. Proszę Państwa, Kazimierz Kutz powiedział kiedyś, że my na Śląsku czy w regionie jesteśmy dupowaci. I to prawda. I to prawda. Promocja tego regionu jest żadna. Dla przeciętnego mieszkańca Europy jesteśmy jakimś tworem, który leży pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Tworem, którym co prawda żyje 4,5 miliona ludzi, ale który jest znacznie gorzej postrzegany, znacznie mniejsza jest percepcja niż właśnie Wrocławia czy Krakowa, które mają odpowiednio 800-600 tysięcy mieszkańców. To należałoby zmienić i to umożliwia nam ta ustawa, ponieważ te pieniądze, które są wydatkowane przez poszczególne gminy na promocję samych gmin, zmultiplikowane na poziomie Związku Metropolitalnego mogą przynieść zupełnie inny, nieoczekiwany dodatkowe oszczędności. Proszę Państwa, oprócz pieniędzy, które zostaną na poziomie województwa, na poziomie regionu z tytułu tych 5% udziału w podatku PIT, to jeszcze naturalnym elementem tego typu działania jest tak zwany efekt synergii. Czyli jeżeli dokonujemy zdania matematycznego 2 plus 2 ma dać więcej niż 4. Takie jest założenie. To się może dziać i to się już poniekąd działo, bo sztandarowy projekt GZM-u, który był realizowany, czyli wspólny zakup energii, pokazał, że w ciągu 4 lat udało się na tylko tym jednym działaniu zaoszczędzić w skali gmin, które uczestniczyły w tym przetargu 30 milionów złotych. Takich przetargów, tego typu działań można podejmować bardzo wiele. Należy tylko znaleźć te elementy, które by mogły być w ten sposób procesowane. Oczywiście można pomyśleć o gazie, można pomyśleć o śmieciach. Jedyny parametr, który musimy brać pod uwagę przy dokonywaniu tego wyboru, to, żeby taka tego rodzaju centralizacja nie powodowała wycięcia rynku lokalnego, ponieważ część tego typu działań może bazować na rozwiązaniach rynku lokalnego i przy takiej bezmyślnej centralizacji mogłoby dojść do jego uszczuplenia. Skok cywilizacyjny. Proszę Państwa, jesteśmy w takim momencie, kiedy kończy się ta epoka industrialna. Kiedy jesteśmy w takiej fazie przepoczwarzania, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, w jakim kierunku zmierza i w jakim kierunku powinien zmierzać ten region. Tego typu projekty, troszeczkę wizyjne, to takie projekty, które mają właśnie zbudować ten most między czasami węgla i stali, a współczesnością, czy przyszłość. Rozwój społeczno-gospodarczy. Proszę Państwa, te parametry związane z jakością życia mieszkańców to parametry, które coraz częściej, coraz mocniej są akcentowane i brane pod uwagę tak w momencie podejmowania decyzji o tym, czy chcemy na danym terenie zamieszkiwać, a więc przybyć na ten teren, jak i czy chcemy pozostawać. Jesteśmy jedynymi mieszkańcami tego terenu, patrzymy na ofertę, która jest i w oparciu o nią zaczynamy decydować, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście w skali potrzeb nie jest to element zdecydowanie najważniejszy. Najważniejsza jest praca, najważniejsze jest mieszkanie, najważniejsze jest środowisko, ale tu już dochodzimy do tych elementów bardziej miękkich, które zaczynają w coraz istotniejszy sposób wpływać na decyzje poszczególnych mieszkańców, a to mieszkańcy zadecydują o tym, jaki będzie kształt tego związku i tego regionu w przyszłości. Proszę Państwa, to tyle tak w zasadzie tytułem wstępu, jeśli chodzi o wprowadzenie w tematykę. Jeżeli Państwo powiedziałem, pojawią się pytania szczegółowe, jestem też aby odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o pytania. Otwieram instytucje. Jeżeli takie są, to bardzo proszę o zgłaszanie. Pan Radny Malinowski. Proszę.
Dziękuję. Wysoka Radio. Panie Dyrektorze, chciałem zapytać o kwestię nazwy. Czy tutaj rozmowy cały czas trwają, czy jakieś ustalenia już są? Tutaj mi chodzi oczywiście o ten element, tam się przewijał Zagłębiowski jako przymiotnik, Zagłębi jako rzeczownik. Tutaj, jak Pan wie, w tym rejonie się te dyskusje toczyły. Chciałem zapytać, czy coś wiadomo?
Proszę Państwa, we Włosku najprawdopodobniej zostanie zaproponowana nazwa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolitalna.
Dziękuję. Pan Radny Prowadzący, proszę.
Panie Dyrektorze, bo dostaliśmy to zestawienie. Jak się patrzy na to zestawienie, no to coś tu jest jak gdyby, za przeproszeniem, niekompatybilne. Bo tu przed chwilą Pan powiedział, wszyscy chyba mamy tego świadomość, że przystąpienie do tego związku jest jakąś szansą dla całego regionu. Jak to się stało, że frekwencja albo uczestnictwo w tej konsultacji to jest po prostu poniżej, nie wiem, nie powiem już czego, poniżej krytyki. No, to jest bardzo słabo. To co jest powodem? Czy mieszkańcy nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, nie interesują się, czy później powiedzą, jak coś nie wyjdzie, a ja nie brałem w tym udziału, dobrze, że nie brałem, bo może jest nie tak. No nie, ja nie wiem, no po prostu proszę jakoś się tego odnieść, bo ja tego nie rozumiem. Jeżeli to jest dla całego regionu tak ważne, to co powodem jest, że jest tak słabo zainteresowane?
Że na przykład Zabrze ma 170 osób, 170 osób brało udział w konsultacjach w Zabrzu na 175 tysięcy ludzi.
Dokładnie tak.
No, to jest jeszcze takie pytanie, czy w ogóle promocja tego przedsięwzięcia nie była, że tak powiem, niedostateczna, bo raczej możemy powiedzieć z tego, co tu widzimy, że bezwzględność była niedostateczna. I to chyba jest chyba ocena taką, którą trzeba tutaj by komuś wystawić.
Bo jeszcze do tego dołożę, że fajnie, że Państwo przyjęli się do nas, bo my to wysłuchamy i będziemy mieć jakąś większą, szerszą wiedzę. No, ale mieszkańcy?
Proszę Państwa, to, że mówimy o liczbach, te liczby wyglądają tak, a nie inaczej, jest w gruncie rzeczy funkcją czasu. Proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę my rozpoczęliśmy proces konsultacji bardzo blisko terminu podpisania przez prezydenta i bardzo blisko terminu uchwalenia samej uchwały. Te prace były pracami, które odbywały się z naszym udziałem, ale na terminarz poszczególnych działań, kiedy przyjmie Sejm, a miał zrobić to w zeszłym roku, kiedy zostanie to podpisane przez prezydenta, nie mieliśmy już żadnego wpływu. Podobnie jak do samego końca ważył się sam kształt ustawy. Żeby coś można było wypromować, to trzeba wiedzieć, co promować. Jeżeli my nie znamy kształtu ustawy, nie znaliśmy kształtu ustawy, to nie było sensu tego robić. Te działania, które zostały podjęte, tak naprawdę doprowadziły do sytuacji takiej, kiedy już po uchwaleniu samej ustawy i przed podpisaniem przez prezydenta my przeszliśmy olbrzymią mitręgę ustalenia poszczególnych projektów uchwał dla gmin, poszczególnych gmin czasami różnych i całego pakietu dokumentacyjnego z uchwałą województwa. To pozwoliło rozpocząć proces konsultacji niezwłocznie po podpisaniu przez prezydenta. Proszę zauważyć, że ustawa została opublikowana tak naprawdę w czwartek po południu. W poniedziałek była pierwsza sesja Rady Miejskiej w Katowicach, a proces konsultacji zaczął się praktycznie następnego dnia. Od następnego dnia część gmin już podejmowała uchwały inicjacyjne. Ten czas jest taki, jaki jest. I tego terminarza nie zmienimy. Natomiast proszę się zastanowić, czy rzeczywiście taka informacja nie powinna byłaby być dawana ludziom wcześniej. Ja się zgadzam. Odpowiedź na to jest tak. Czy świadomość ludzi jest odpowiedzią? Nie. Ludzie nie wiedzą, co to jest związek metropolitalny, ludzie nie wiedzą, co to jest metropolizacja, ludzie nie mają zielonego pojęcia, co im to da. I na to wskazują badania, które dopiero co zostały opublikowane i które zostały przeprowadzone w regionie. Mieszkańcy Katowic odpowiadają na pytanie, czym jest metropolia, bardzo prosto. To jest takie miasto, w którym jest metro. Proszę Państwa, taki jest poziom świadomości społecznej. Ten poziom świadomości społecznej trzeba podnieść, trzeba go zbudować, skupić ludzi wokół tej idei i budować ten związek metropolitalny zgodnie też z tymi wskazówkami, które ludzie dają. Bo my mamy zbudować coś, co będzie oddziaływało na lata, ale gdzie naprawdę efekty też pojawią się za parę dopiero lat. To tak naprawdę część z Państwa, ja pewno też nie będziemy odbiorcami i beneficjentami tych działań. Metropolie na świecie są tworzone 80, 100 lat. My tyle czasu nie mamy. My tyle czasu nie mamy. My nie mamy czasu na to, żeby przygotowywać czasami perfekcyjne dokumenty. My musimy jednoczyć ludzi wokół tej idei,
teraz, kiedy dano nam szansę na stworzenie takiego związku metropolitalnego, dano nam narzędzie, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To my musimy tą ustawę dopiero wypełnić treścią. Przy jednym bardzo istotnym założeniu, bo taka była intencja rządu na etapie teat, że w momencie, kiedy będziemy chcieli cokolwiek zmieniać i wyjdzie to, że tak powiem, w prawie, to rząd jest otwarty na to, żeby taką inicjatywę legislacyjną wnieść albo zmienić rozporządzenie wcześniej wydane. To musi działać na zasadzie współpracy. Współpracy gmin między sobą i współpracy tego związku z rządem i z parlamentem.
Jeszcze mogę?
Proszę bardzo, pana.
Z tego, co nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale powiedział pan pod koniec swojej wypowiedzi poprzedniej, że de facto to mieszkańcy będą decydować o kształcie tej metropolii. Teraz jak gdyby pytanie odwrotne. Jeżeli jest tak słabe zainteresowanie, tak niska świadomość tego, co się dzieje, to na jakiej podstawie liczymy, że mieszkańcy będą kreować ten związek i w jaki sposób? To jest jedno pytanie. I drugie takie jeszcze pytanie. Czy ewentualnie ma pan wiedzę, jaka to jest kwota, te 5%, tak przybliżenie, te 5% podatku PIT, te plus, co ma być w przyszłości ewentualnie, jak gdyby mamy być beneficjentami tej kwoty. Jaka to jest rzędu kwota?
Ta kwota została pokazana, czyli około 288 milionów. Około 288 milionów. Oczywiście, że to jest tylko pewnego rodzaju zaprzeczenie. Dlatego, że jeżeli my myślimy na przykład o kolei metropolitalnej, to koszt takiej kolei metropolitalnej to są pieniądze rzędu 6-8 miliardów złotych. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te 300 milionów może być wkładem własnym, bo my musimy pozyskać na to tak naprawdę środki na realizację i z Unii Europejskiej, jeżeli będzie taka możliwość, ale także z programów rządowych. Musimy tak przepatrzyć i to właśnie robimy, gdzie są te koszyki z pieniędzmi, do których my możemy się dostać po to, żeby zrealizować zadania, które potencjalnie mogłyby być przez Związek Metropolitalny realizowane. To jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to jest 20%, prawda? To daje nam już kwoty bardzo istotne z punktu widzenia regionu. Co do samego zaangażowania społecznego, tak, trzeba zbudować najpierw wiedzę na poziomie mieszkańców, ale może nie na poziomie wszystkich mieszkańców, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, takie działania chcemy podjąć, żeby z mediami wprowadzić swego rodzaju działania w terenie. Przy okazji na przykład pikników, które są robione przez Radio Piekary, przez Dziennik Zachodni, żeby docierać do ludzi z informacją najpierw podstawową, co to w ogóle jest ten związek metropolitalny, po co to jest stworzone. Z drugiej strony, żeby znaleźć takich liderów opinii, bo nie wszyscy ludzie chcą się wypowiadać, nie wszyscy ludzie uważają, że to jest istotne, niezależnie tak naprawdę od tematu i poziomu wiedzy, ale zawsze w każdym środowisku są pewni liderzy opinii, którzy bardzo chętnie to robią. Mało tego, pozyskują czasem te informacje od tych ludzi, którzy mają mniej odwagi czy chęci, żeby się uaktywniać. Jeżeli my ich zidentyfikujemy, stworzymy określoną platformę wymiany informacji, platformę pomysłu, to będzie takie narzędzie, które pozwoli nam w tym zakresie, w którym będą potrzebne te informacje zwrotne od społeczności mieszkańców, tą informację uzyskać. Proszę zauważyć, że mówimy o dwóch elementach. Ja o tym też mówiłem w czasie prezentacji, o pewnych inwestycjach infrastrukturalnych, które są naprawdę konieczne z punktu widzenia regionu, jego przyszłości, skomunikowania i funkcjonowania w przyszłości. Z drugiej strony mówimy o pewnych elementach miękkich, czyli tak naprawdę tego, co powinniśmy zrobić dla mieszkańców. I w tym drugim zakresie z całą pewnością należy mieszkańców o to pytać. Nie należy pytać, czy chcecie kanalizację, czy ogródek jordanowski, bo Państwo tą odpowiedź dacie. Natomiast jeżeli mamy załatwioną sprawę kanalizacji, jest kwestia budowy ogródka jordanowskiego albo przeznaczenia pieniędzy na przykład na ochronę powietrza, zakup kotłów, dofinansowanie zakupu kotłów, to są pieniądze na to, żeby je tak spożytować.
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pan Radny.
Panie dyrektorze, tak, wracając jeszcze do tych wyników, bo kwestia to jest bardzo istotna i ważna. W zasadzie tutaj nie mamy wyników naszych sąsiadów bezpośrednich, czyli naszych największych miast zagłębiowskich, czy Sosnowca, Dąbrowy i Będzina. No niemniej jednak
przynajmniej ja tutaj uważam, że nasz tutaj klub niezależny uważa, że no te działania, które były podjęte nawet tutaj w naszej gminie, no były niedostateczne. Nasze miasto jest miastem dosyć specyficznym. Tak jak pan wie, myśmy kilkakrotnie zmieniali województwa, powiaty i dzisiaj jesteśmy esklawą powiatu będzińskiego, bo nie graniczymy z tym miastem i to w zasadzie zależało tylko od ludzi. Czyli aktywność społeczeństwa sławkowskiego jest szczególna. I takie wyniki, które tutaj widzimy, to nas w żaden sposób, przynajmniej mnie, nie zadowalają. Uważam, że powinny one być dużo, dużo wyższe i tych ludzi powinno więcej w tych konsultacjach brać udział. I tutaj chciałem, Szanowni Państwo, przypomnieć taką jedną rzecz. Myśmy 25 kwietnia 2017 roku wystosowali taki list do Pana Burmistrza i ja go tu może zacytuję. Przypominamy, że dobiega końca okres konsultacji w sprawie przystąpienia naszego miasta do otworzonego na terenie województwa śląskiego Związku Metropolitalnego. Naszym zdaniem podjęte przez Pana działania w sprawie realizacji wniosku Klubu Radnych Niezależni złożonego na posiedzeniu Rady Miejskiej w Sławkowie w dniu 20 kwietnia dotyczącego organizacji punktu informacyjnego w wyżej wymienionej sprawie zorganizowanego przez Urząd Miasta w dniu 22 kwietnia bieżącego roku w trakcie trwania imprez z okazji Dnia Ziemi były niewystarczające. Punkt, stolik z materiałami był mało wyeksponowany, brakowało dużej widocznej z daleka informacji graficznej. Ponadto dziwi nas fakt odwołania zaplanowanego na 19 kwietnia spotkania dotyczącego tworzącego się Związku Metropolitalnego. W związku z tym apelujemy do Pana Burmistrza o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia uczestnictwa w konsultacjach jak największej liczby mieszkańców Sławkowa. No wynik mamy, to jest 333 osoby. Ja jeszcze raz mówię, to jest wynik nasz naprawdę 233. Nasz naprawdę nie satysfakcjonuje. Nie jest to ważne, że miasto na przykład Zabrze ma tam 178 ludzi brało udział, bo to już jest kompromitacja totalna. Niemniej jednak mi się wydaje, że tutaj chyba brakowało jakichś liderów. Ja wiem, że tu Pan mówił, że było mało czasu, mało przygotowania, ale myśmy uchwałę wcześniej podjęli rok temu, upoważniliśmy, tak jak u nas burmistrza miasta, czy w innych miastach pewnie też prezydentów i wójtów, do tego, aby działali w tym zakresie. Ja uważam osobiście, że tutaj nam czegoś wspólnie zabrakło. Zwracaliśmy na to uwagę, no nawet taki, mówię, no drobna sprawa, jak punkt informacji informacyjny, który podczas tych ostatnich dni ziemi był faktycznie przez miasto przygotowany, no był moim zdaniem mało efektywny, ludzie tego nie widzieli. I widzę, że no nie jesteśmy tutaj na pewno w ogonie tej listy, ale też nie jesteśmy na przodzie.
Tak, proszę Pana, proszę Państwa, te wyniki ja ich nie uznajam jako wyniki tragiczne, ale w najwyższym stopniu niepokojące. I to nie jest kwestia rysów czy dyplomacji. To wynika także właśnie z tych badań obserwatorium, które były prowadzone. Bo co one pokazują? One pokazują, że z jednej strony jest bardzo mała wiedza społeczna, mieszkańców. Ludzie nie wiedzą, co to jest. Z drugiej strony jest bardzo mała wiedza na poziomie miasta. I ta ankieta, która była prowadzona, czy te badania, które były prowadzone na dużej grupie radnych, wskazywała, że radni nie wiedzą, co to jest. Jedynym źródłem informacji dla nich jest strona własnej gminy. Natomiast w całym procesie tworzenia metropolii widzą się w roli ekspertów. To jest takie polskie, prawda? My tak naprawdę, ma Pan absolutnie rację. W tym procesie zabrakło liderów, bo ich w tej chwili nie ma. My nie mieliśmy czasu na to, wszyscy nie mieliśmy czasu na to, żeby ich wykreować. To jest jedno z podstawowych zadań. To dokładnie jest tak, że musimy znaleźć grupę osób, która będzie szybko posiadała wiedzę na temat tego, czym to się je, po co to ma być, jakie cele można osiągnąć i ci ludzie powinni iść w teren i dalej to przebić, tak? Z drugiej strony zbierać informacje, prawda? Co ci ludzie ocenią, może nie iść w tą stronę, tylko iść w inną. I Pan Burmistrz powinien być na bieżąco w kontakcie, bo takie działania strategiczne absolutnie będą za chwilę podejmowane. Na to będzie czas, na wypracowanie tego mechanizmu będzie czas o tyle, że tak jak powiedziałem,
My na początek musimy się zastanowić nad kwestiami inwestycji. One są niezwykle kosztowne. Żeby do nich doszło, musimy się przygotować, czy musimy zlecić całkiem drogie badania, które dadzą nam pewne dane twarde, one odpowiedzą na pytanie, czy śląskie, czy śląskie. Czy jestem zbudowania kolei metropolitalnej, jeżeli tak, to jaki powinien być przebieg, na ile nas stać, tak? Potem musimy znaleźć na to finansowanie. Więc to jest kwestia około 2 lat, kiedy dojdziemy do tego momentu, kiedy będziemy mieli zakończony proces taki przedinwestycyjny i będziemy mogli dojść do decyzji, w którą stronę idziemy. To jest czas na to, około roku, półtora, żeby zbudować sobie taką grupę liderów, którzy będą w poszczególnych gminach tą informację rozpowszechniać. Mało tego, jest bardzo duży postulat dotyczący samej decentralizacji urzędu metropolitalnego. We Francji to działa na przykład w ten sposób, że w każdej gminie jest takie okienko, gdzie ludzie mogą przyjść, zapytać, dać swoje pomysły, gdzie jest pracownik gminy, ale od czasu do czasu jest też pracownik tego biura metropolitalnego. On przyjeżdża i też musi się z tymi ludźmi skonfrontować i wziąć na klatę to, co ci ludzie mają do powiedzenia, prawda? Więc te mechanizmy zdecydowanie trzeba będzie zbudować i dopiero stworzyć. I o tym, jak one będą funkcjonowały, to tak naprawdę zadecydują wszyscy. Tutaj nie ma gotowego rozwiązania, jakiejś kalki, którą się przyniesie i powie tak, bo Państwo doskonale wiecie, że my nie uciekniemy od powstania metropolii. Bo to jest coś innego niż związek. Tak? Ta metropolizacja następuje tak czy tak. Czy powstanie związek, czy nie. Ten związek tak naprawdę, co on ma nam dać? On ma nam dać pieniądze, które mają zachęcić włodarzy do tego, żeby myśleli troszeczkę szerzej, dalej niż z perspektywy własnej gminy. To nie jest, powiedzmy, monetka, gdzie każdy sięga i mówi, aha, to dla mojej gminy będzie to, a to, tylko to jest pewien worek na zadania, które wspólnie znajdujemy, bo one są ważne, istotne z punktu widzenia całego tego regionu. Nie wszystkie funkcje się w każdym miejscu będą pokrywały, tak? Ale w każdym miejscu, każda gmina, nawet najmniejsza gmina Wery, musi mieć świadomość tego, jaka jest jej rola w tej całej układance, w tym puzzle i z drugiej strony musi mieć dostęp do całego szeregu usług metropolitalnych, które zostaną zdiagnozowane. Taka mapa usług metropolitalnych też będzie musiała być stworzona. Czyli dojazd do teatru, na basen, powinien być porównywalny w każdym z punktów tego związku metropolitalnego. Z tego punktu widzenia ten związek metropolitalny to tak naprawdę są takie dwa bieguny. Z jednej strony to jest wyrównywanie szans, zakopywanie dołu, czyli to, co się określa obecnie mianem zrównoważonego rozwoju. Pomaganie tym słabszym. Tak, żeby nie powstały takie dziury w strzesze. I wbrew pozorom to jest w interesie tych największych nawet graczy. Bo jeżeli Katowice wydają miliony, dziesiątki milionów złotych na infrastrukturę społeczną i do tychże Katowic będą przyjeżdżali ludzie z biednych Siemianowic czy Świętokłowic, a tam się będzie rękła patologia, no to będzie miało zasadniczy wpływ na to, jak będą postrzegane same Katowice. Wobec tego same Katowice sobie z tym problemem nie poradzą, żeby sobie z tym poradzić. Te Świętokłowice czy Siemianowice może nie dojdą do poziomu Katowic od razu, tak? Ale muszą pójść do góry. Z drugiej strony muszą być wypracowane mechanizmy, które pozwolą nam gdzieś zarabiać. Tak? Muszą być jakieś koła napędowe, czyli właśnie ta innowacyjność, nowe technologie, ale nie na zasadzie kupowania gadżetu. Tak? My musimy być w tej chwili bardzo czujni, bo jesteśmy na takim etapie rozwoju dziejów, że co chwilę ktoś nas bombarduje, wciska nowy typ telefonu czy nowy typ laptopa i my nie wiemy, czy to jest nam potrzebne, czy nie. Czasami bierzemy coś, do czego nie jesteśmy przekonani. Z punktu widzenia tych rozwiązań, które się pojawiają w metropolii, jest dokładnie to samo. Istotne będzie to, żeby w odpowiedni sposób selekcjonować to, co będzie finansowane. I żeby wiedzieć, że okej, w tym miejscu się pomyliłem, ale w tym miejscu się nie pomyliłem, poszliśmy 6 roków do przodu. Bo to ryzyko istnieje zawsze, tak? Natomiast musimy w sposób adekwatny do sytuacji, do możliwości, które się pojawiają, z nich korzystać. To nie jest łatwy proces. I tutaj nie ma jednej metody. Na Zachodzie jest tak, że w części miejsc te metropolie obrosły slumsami. I te slumsy są częścią tych metropolii. To jest taki wieczny wyrzut sumienia. Z nimi trzeba też coś zrobić. Tak? To świadczy o tym, że te metropolie sobie nie poradziły z problemami, które wyzwaniami sobie przed nimi stanęły. Wobec tego my musimy z tego też wyciągać wnioski i nie małpować rozwiązania, które się tam pojawiają, tylko znajdować te rzeczy, które są dobre. Jeżeli są dobre, to dobrze, to my spróbujemy to zrobić u siebie. Mało tego. Po to powstaje ten związek metropolitany i dlatego mówię, że każda gmina jest ważna, że każda gmina mogła wypracować jakiś mechanizm, który może być bardzo istotny z punktu widzenia całej metropolii. Być może nawet w Sławkowie macie takie rozwiązanie, które mogłyby być zaszczepione gdzie indziej, z korzyścią dla wszystkich. A z kolei gdzie indziej pojawiają się rozwiązania, które mogłyby być zastosowane tutaj. To jest tego typu projekt. On wymaga umiejętności współpracy, współodpowiedzialności, współdecydowania o przyszłości troszeczkę większej skali niż własnej. To nie jest łatwe. Tutaj, tak jak mówię, to będzie bardzo, bardzo trudny i czasochłonny proces.
Jeszcze ja, Panie Przewodniczący, mogę?
Proszę
bardzo.
Proszę bardzo. Pan Radny Grobanski, Pan Radny.
Tak, dziękuję. Wie Pan co, Panie Dyrektorze, bo jeszcze nurtuje mnie taka kwestia, że w tej chwili nasz naród jest dzielony przez polityków, przez różnych innych działaczy. My też czasami potrafimy się dzielić, różnić, nie zawsze pięknie. Teraz ktoś tym organizmem będzie musiał zarządzać. Teraz jaką mamy gwarancję, że ludzie, którzy będą zarządzać całą tą dużą aglomeracją, będą potrafili się dogadać i będą działali wspólnie dla wspólnych dobra. I że znowu nie będzie szarpany, że to ten to w tą stronę, a to w tę stronę, a jeszcze nie wiadomo gdzie. I to, co Pan już wcześniej nadmienił też, że czasami pojawiają się ludzie, którzy mają bardzo dziwne pomysły, bo im się wydaje, że mają patent na prawdę i na dobre, same dobre pomysły. Na przykład, nie chcę tu już mówić, ale jakieś wielkie lotnisko mamy wybudowane. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że to lotnisko chcą na tutaj wybudować, tak? Bo to jest pomysł, który pozwoli Polskę, już nie będę mówił, ale powiem, podnieść z kolan. I teraz ja mam gwarancję, że to wszystko zadziała tak jak należy. Albo inaczej, jeżeli coś będzie nie tak szło, to kto jak gdyby doprowadzi do porządku, do ładu. No bo to wszystko założenia są fajne, jak zwykle. Każdy pomysł, no to jest fajne, są założenia, patrzymy na wskaźniki, na liczby, kurczę, jakby tak było, to będzie fajnie, wszystko okej, tu. A tutaj burmistrz nasz wcześniejszy walczymy o łącznik RKS-u z D54 latami. I to jest kurde inwestycja, która by rozwiązała problemy właściwie szarego byśmy na Zagłębia. Nie idzie tego załatwić, nie idzie się przebić przez to. To jest taka, to jest inwestycja duża, ale i tutaj składamy też różne pisma, petycje, próbujemy, nic z tego nie robi. Bliska sprawa śmieci, które nie ma kto, nasza gmina nie ma pieniędzy, żeby to sprzątać. I teraz taki związek metropolitalny na przykład, czy byłby skłonny wtedy z tymi śmieciami pomóc, albo z tym łącznikiem? Takie trudne kwestie.
Zacznę od pierwszego. Zając nie ma żadnych, bo tak naprawdę to rzeczywiście zależy od ludzi. I to jest ten słaby albo mocny punkt, w zależności od tego, jak zostaną dokonane wybory. Proszę pamiętać, że i to jest jedyna rzecz, jedyna wskazówka, którą mogę Państwu dać. Tych gmin jest 41. Jeżeli te 41 gmin da sobie narzucić jakąś wizję paru osób, które przyjdą i przyniosą być może kogoś wteczkę, to nie będzie z tego nic. Jeżeli zostaną wybrane takie osoby, które będą odpowiednimi osobami dla uporządkowania pewnych dziedzin, ale także nakreślenia pewnej wizji przyszłości, rozwoju w tych dziedzinach, to pójdziemy do przodu. Być może to nie będzie skok od razu, bo nie od razu Kraków zbudowany, prawda? Pan burmistrz kiedyś powiedział, że Kraków to jest to miasto, które powstało wokół Sławkowa.
Nie na to.
Czy na to na i proszę Państwa, to rzeczywiście tak jest. To jest długotrwały proces. Jeżeli takie osoby zostaną wybrane, to będziemy w stanie pójść do przodu. Jeżeli będą wybierane osoby złe, a nie będzie to korygowane, bo zawsze się można pomylić, prawda? Decyzje personalne są jednymi z trudniejszych, jakie podejmuje się w procesie decyzyjnym. Natomiast z drugiej strony dochodzę do tej drugiej części pana pytania, gdzie mówi pan, co wtedy? Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o powstanie takiego związku walczyła cała Polska. Tą szansę dostaliśmy tylko my. Wobec tego jesteśmy nacenzurowani. Wszyscy będą nam patrzyli na ręce. Nie mówię, że będą wkładali nam kij w szprychy, ale może czasem też. W związku z tym będziemy musieli się naprawdę bardzo pilnować. Jeżeli się okaże, że jest to nie wypał, że nie potrafimy się dogadać, po prostu. A to będzie trzeba posypać głowę popiołem, pewno wielu się ucieszy w tym momencie i rozwiązać ten związek, najzwyczajniej w świecie. Dlatego tutaj nie ma mechanizmu występowania poszczególnych gmin, bo my nie chcieliśmy, my sami o to walczyliśmy, tak? Bo widzieliśmy też nastawienie niektórych. Nie chcieliśmy, żeby było takie członkostwo transakcyjne, że przyjdzie jakaś gmina i powie, a my mamy taki, a taki problem, my byśmy chcieli, żebyście nam tutaj wybudowali drogę. No to ta droga powstanie, no to my już tutaj nie chcemy być, bo po co? Tak, już tą drogę mamy. Z punktu widzenia tak dużego organizmu, który ma się starać o olbrzymie pieniądze, ta perspektywa finansowa, pewność finansowa, możliwość planowania finansów jest najbardziej istotnym elementem. Jeżeli my staramy się o kredyt 10-20-letni, to musimy na 20 lat do przodu zrobić projekcję. I co my mamy pokazać, jeżeli w ciągu 2-3 lat może nam jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta gmina wyskoczyć, prawda? I będą jakieś wyryby w tej całej układance. To jest niemożliwe. Wobec tego albo to wyjdzie, albo nie wyjdzie i trzeba będzie to rozwiązać. A ma pan absolutnie rację, że punktem kluczowym i najważniejszym w tym całym naszym gadaniu jest to, jacy to będą ludzie i czy będą w stanie się porozumieć. To jest absolutnie kwestia podstawowa.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo pana radnego.
Panie dyrektorze, ja podzielam pana opinię, że nie uciekniemy od utworzenia Związku Metropolitalnego. Jednak martwi mnie to, że na samym początku tego procesu tworzenia popełniamy grzech pierworodny, a tym grzechem pierworodnym to jest sposób i forma przeprowadzonych konsultacji. Ja żebym wyraźnie zacytował, nie jestem przeciwnikiem utworzenia Związku Metropolitalnego, ale nie jestem też jego hurautomistą, tym bardziej, że czytając ustawę i słuchając wyjaśnień, to są tak ogólne stwierdzenia, które dopiero życie zweryfikuje. Ja może powiem dobitnie, zacytuję dobitnie stwierdzenia, które wyczytałem na internetowych portalach społecznościowych. Czytałem takie stwierdzenia, że forma i sposób zorganizowania konsultacji z mieszkańcami to przykład nieudolności organizacyjnej, że to jasna wina z mieszkańców i obywatelskiej samorządności. Ja się w pełni zgadzam z tymi stwierdzeniami. To jest żenujące, żeby była taka pretensja. I to pismo, które tutaj mój kolega przed chwilą przeczytał, odpowiada Sławkowie rzeczywistości. Ja nie mówię, że tą frekwencję moglibyśmy osiągnąć na poziomie wyborów parlamentarnych. Natomiast Sławkowie osób uprawnionych do głosowania jest około 5800. A w konsultacjach wzięło udział 233 osoby. To jest nie do zaakceptowania. A można było ten wynik osiągnąć dużo większy, choćby właśnie propagując w internecie tak informacje, choćby właśnie organizując przy okazji imprez tutaj naszych sławkowskich, które były w tym okresie przeprowadzone. Nie tylko same imprezy, ale przy okazji promocję tego i wyjaśnienie ludziom. Ja próbowałem wyjaśnić ludziom w internecie, na ulicach, co to jest, o co to chodzi. No i właśnie było potwierdzenie tego, co pan mówił. Nikt nie wie, o co chodzi. Co więcej, ja zacząłem ludziom wyjaśniać, o co to chodzi, to spotkałem się jeszcze z gorszymi zarzutami. A to już akurat nie do pana jest kamyczek, tylko do ustawodawcy. Ponieważ ludźmi zarzucili to. No to jak? Konsultacje, ale jaki wynik tych konsultacji? Nikt tych konsultacji tak poważnie nie będzie, bo niezależnie od tego, czy konsultacje będą pozytywne czy negatywne, decyzja i tak już zapadła. Co więcej, jak nawet uchwały rad miejskich, to nie są uchwałami o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego, tylko również uchwałami o wyrażeniu opinii. I jak czytam w ustawie zapis artykułu 7 punkt 4, wydanie rozporządzenia wymaga minimum 70% pozytywnych opinii rad gminy. Czyli nawet jakbyśmy my tutaj podjęli decyzję, że wyrażamy negatywną opinię, to i tak nikt nas by, a znaleźlibyśmy się tylko w tych 30%, to i tak by nas nikt o zdanie nie pytał. To dla mnie jest niedopuszczalne. Ja czekałem, że Pan był długo na tą uchwałę, na tą ustawę o metropolii i bardzo się na niej stromotnie zawiosę. Według mnie to jest kolejny butel prawny. Dobrze, że ona jest, bo może by poprzedni rządowski jakoś się nie mógł pochylić na tym, ale ten rząd ją uchwalił w taki sposób, tak szybki, co się z Panem zgadza. Szybki sposób, to ludziom, którzy mogliby mieszkańcom uświadomić, to całkowicie skomplikowało sprawę, ale do końca ich też nie usprawiedliwia. Ja bym się tak na Panu miejscu tak zupełnie nie usprawiedliwiał, bo znaczy to nie osobiście do Pana, nie? Ale do włodarzy, do miast, i że, bo to widzę, że nie tylko u nas z tej tabeli, którą żeśmy dostali, jest to samo, a w innych miastach jest jeszcze gorzej. Także wina jest wszystkich po kolei. A mieszkańcy chcą domyśleć to, co będą na pewno myśleć. A jeszcze gorzej będzie, jak się okaże, że te nasze założenia nie w pełni się sprawdzą, że nie będzie tak pięknie, bo to życie dopiero pokaże, czy wszystko nam się uda zrobić. To wtedy dopiero będą zarzuty, że nikt nas się o nic nie zapyta. Nawet na tym formularzu konsultacyjnym ludzie mi zarzucali, że są tylko dwie pozycje. Tak, nie, a gdzie trzecia pozycja, nie mam zdania.
Proszę Państwa, rozmawiamy o takich sprawach dość fundamentalnych, ale one nie są tylko sprawami, które są jakby związane z tworzeniem Związku Metropolitalnego. Proszę Państwa, ja pamiętam, bo wiek mi na to pozwala, jedne z wyborów, które były jeszcze w poprzedniej, kompletnej poprzedniej epoce. I tam pokazywali takiego pana profesora socjologa, bardzo mądrzejszego, czego Ileszkiewicz bodajże. I oczywiście to była czysta propaganda. Chcieli, żeby jak najwięcej ludzi poszło do głosowania, bo to były w takiej świszczącej komunie wybory. I się go pytają, czy on idzie na wybory, czy idzie głosować. On powiedział tak. A czemu pan idzie? Jego odpowiedź mnie absolutnie przekonuje, bo ktoś mnie pyta. I tak zostałem wychowany, że jeżeli ktoś mnie pyta, to ja odpowiadam. A nasze społeczeństwo nie jest już przyzwyczajone do tego, że jeżeli ktoś pyta, to ja odpowiadam. O tym świadczą wyniki referendalne, gdzie rzadko kiedy udaje się przekroczyć wymagany próg, a to są jednak kwestie najbardziej istotne, prawda? Bo tutaj mówimy o pewnej idei. Ona jest jeszcze powijaka, bo to od nas wszystkich zależy dopiero w tym, my pokazujemy pewną ideę, a tam się decyduje o pewnych konkretnych rozwiązaniach, gdzie jest to poprzedzone najczęściej olbrzymim szumem medialnym, gdzie w prasie, radio, telewizji ten temat jest wałkowany przez wiele, wiele tygodni czy nawet miesięcy. I ta skłonność ludzi do wypowiadania się jest też rzadka. Prawda? My w przypadku, kiedy nie jest to referendum, czyli nie da się nakręcić tej całej spirali, o czym Pan mówił też, tego polskiego piekiełka, tak, że idziemy dlatego, że jesteśmy na coś wściekli. Nie. To ludzie nie idą w ogóle, tak? I tylko jednostki najbardziej świadome, albo czasami przypadkowe, bo to różnie może być, my nie mamy tych danych, gdzieś się tam pojawiają i dają taką odpowiedź. To jest jak gdyby odpowiedź na Pana pytanie, natomiast komentuję jeszcze ten ostatni moment. Przemiana to jest, czyli dlaczego dwa pytania? Ano z tego powodu, bo jeżeli ja zadaję pytanie, i nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na to pytanie. To są tylko dwa elementy. Albo tak, albo nie. Bo jeżeli nie wiem, to po kolei biorę tę ankietę i chcę odpowiadać. Państwo jesteście w innej sytuacji, prawda? Głosujecie za czymś, przeciwko czemuś, albo wstrzymujecie się od głosu, bo nie wiecie. Natomiast tam zadajemy pytanie tak ogólnie w tłum i teraz ci ludzie powinni na to odpowiedzieć ci, którzy chcą, którzy czują się na siłach. To ja bym potraktował to trochę właśnie w ten sposób, że jest fatalną sytuacją, że są takie wyniki, dlatego że to by oznaczało, że tylko tyle osób czuło się w poszczególnych gminach na siłach, żeby odpowiedzieć na te pytania. Ale to jest tak, jak są szklanką do połowy pustą albo do połowy pełną. Ja widzę tutaj dobry aspekt tej sytuacji. Mamy pewną diagnozę. My musimy pójść z informacjami i zbudować taki przekaz informacyjny do mieszkańców, żeby oni rzeczywiście wiedzieli, o co tutaj chodzi, po co to ma być, żeby chcieli zaangażować się w ten proces. To jest absolutnie, bo tak jak powiedziałem, wiele rozwiązań, jeżeli będzie nietrafionych społecznie, mieszkańcy nie będą się z tym utożsamiali, nie będzie miało żadnego sensu. Dlatego ja wrócę do pewnego pytania, które padło na samym początku, samej nazwy. My tą nazwę prywatamy jako nazwę techniczną. Czy ja uważam, że tam powinno bądź nie powinno być zagłębie? Nie mam zdania, szczerze mówiąc, tak? Bo dla mnie idea tego związku nie jest ideą związaną z jakąś próbą sekularyzacji obecnego układu geograficznego czy kulturowego. To jest pewna wizja przyszłości. To być może powinno nazwać w ogóle inaczej, abstrakcyjnie, tak? Ale ta nazwa musi być sprzedawana. I z tego punktu widzenia ja jestem absolutnie zwolennikiem takiego rozwiązania, że zostaną wybrane pewne grupy nas, tak, propozycje, zostanie rozpisany konkurs i mieszkańcy się będą mogli w tym temacie wypowiedzieć. Mieszkańcy mogą zadecydować o tym, czy wybierają to, czy tam, czy chcą się identyfikować z tym, tamtym, czy siamtym. Tu nie chodzi o to, żeby pokazywać dwie nazwy, Górny Śląsk albo Zagłębie. Nie, absolutnie. Tu trzeba znaleźć coś takiego, co będzie w stanie zjednoczyć, bo ten projekt powinien tak naprawdę jednoczyć. On ma sens i będzie zrealizowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta wspólnota działania będzie.
Ja tutaj takiego wtręta tego, ale przecież pan wie, jaka jest sytuacja na przykład między mieszkańcami Katowic i Szopień i Sosnowca. Ja to na przykład taki zwykły, taki dziwny, taki mały problem z nimi. Oni się chyba nigdy nie dogadają.
Wie pan, to jest tak, że oczywiście, natomiast zawsze przychodzi ten jeden moment, kiedy warto się nad tym pochylić. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, jakie gigantyczne pieniądze. Nie mówię, że bez sensu, ale idą na stadiony. Prawda? My mamy tutaj specyficzną sytuację, bo my jesteśmy tak naprawdę jednym wielkim organizmem. Te granice są iluzoryczne, tak? To tylko tabliczki pokazują, że przejeżdżamy w tym rdzeniu z jednego miasta do drugiego. I w jednym mieście jest stadion, w następnym buduje się też. Tutaj 25 milionów, tam 60 milionów, tu 150 milionów. Po cholerę, tak? Czy rzeczywiście nam to jest potrzebne? Jeżeli ludzie tak wybiorą, to proszę bardzo. Ale ja nie sądzę, że ludzi ktoś pyta. Bo nie odbywają się referenda w tych tematach. Tak? Patrzymy na to z punktu widzenia wyborców, którzy mają przyjść i zagłosować. Tak? Bo prezydenci, czy burmistrzowie, czy wójtowie myślą, że jak wybudują ten stadion, to oni przyjdą i zagłosują. Oni na pewno nie przyjdą i na pewno nie zagłosują. Jak nie wybudujemy, to tak. To tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Matuszczyk.
Panie dyrektorze, tutaj mówiło o tej pewnej integracji, zacieraniu, że tak powiem, chyba ludzi, bo tak to zrozumiałem, jeżeli chodzi o nazwy, chociaż chciałem się tutaj zapytać o pewną tożsamość, bo wiemy, że każdy ma swoją tożsamość, nasz region ma swoją silną tożsamość zagłębiowską, to samo Górny Śląsk ma swoją tożsamość. Uważam, że integracja na poziomie, powiedzmy, inwestycji, na poziomie powiedzmy jakichś tam struktur, takich jak transportu i powiedzmy no, przemysłu, usług jak najbardziej, ale ta tożsamość jest istotą, jest bardzo ważną istotą i to należałoby w tym związku zachować. I tu mówił Pan o nazwie. Powiem Panu tak, że no niedawno, jak dwa dni temu podejmowaliśmy uchwałę w Towarzystwie Miłośników Sławkowa na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy na temat właśnie nazwy przyszłej metropolii. No i tam żeśmy też byli za tym, żeby to była metropolia Śląsko-Zagłębiowska, czy Górnośląsko-Zagłębiowska. No tutaj mówię o tym słowie Zagłębie, prawda? Natomiast to, co Pan mówi tutaj, że będą jakieś tam tworzone różne grupy, różnych propozycji, prawda? I też żeśmy się nad tym, nawet ja tu Panu mówię taki, że tak powiem, od kuchni, też żeśmy się nad tym zastanawiali. Co by nas na przykład satysfakcjonowało? Na pewno, jeżeli będzie Śląska, to nas, że tak powiem, obliguje nas jako mieszkańców tej ziemi do tego, żeby był drugi członek Zagłębiowska. Natomiast, jeżeli by to była na przykład nazwa neutralna, no nawet żeśmy się zastanowili metropolia katowicka. Mamy tutaj Katowice, tutaj nie, teraz Mitar, ale Katowice to jest dla nas województwo, to jest nazwa, że tak powiem, no w jakiś sposób bardziej neutralna. Do przyjęcia nawet, dla nas do przyjęcia. Katowice, nasze miasto wojewódzkie i to byłoby do przyjęcia. No ale nie jest na przykład do przyjęcia, żeby to była metropolia Silesia. No to nie jest do przyjęcia. Bo ona jednoznacznie określa tylko jeden człon tej metropolii. To jest, nazwa jest bardzo ważnym elementem tej metropolii. Uważam, jeżeli by ona była neutralna, to faktycznie byłaby do zaakceptowania chyba przez wszystkich.
Moim zdaniem powinniśmy do tego zmierzać, natomiast ja podzielam obawy, czy rzeczywiście to jest ten moment, że jesteśmy na to gotowi. Czy jesteśmy na to